Weselcie się nadzieją, takie jest hasło tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży, na które papież napisał krótki list. Jeśli ktoś nie czytał, no to zachęcam, żeby przeczytał. List jest łatwo dostępny w internecie. Jest napisany prostym, takim plastycznym językiem. Nie będziemy więc tego listu tutaj czytać, ani go rozważać, skoro każdy może sobie sam przeczytać. Natomiast możemy zastanowić się nad tym hasłem, słowem „Weselcie się nadzieją”. Bym powiedział dosyć ciekawym, dlatego że najpierw samo to hasło pochodzi z listu świętego Pawła do Rzymian, który został skierowany wtedy, gdy w Rzymie były prześladowania. Więc na ten moment takie słowa zachęty, „Weselcie się nadzieją”, są bardzo ciekawe. I druga rzecz, która z tym jest związana, z tą nadzieją i z tą radością, to są te czytania, które żeśmy przed chwilą usłyszeli, które no tak dzisiaj przypadają w sobotę przed uroczystością Chrystusa Króla z Księgi Machabejskiej, no i ten fragment Ewangelii. Co więc to wszystko nam może powiedzieć, albo jak może nam pomóc w tym naszym życiu, w tej radości i w tej radości, która związana jest z nadzieją? Najpierw trzeba wiedzieć, że te księgi, które teraz są czytane, machabejskie, oczywiście to jest Stary Testament, one pochodzą z bardzo dawnych czasów, a czytamy je właśnie teraz w Kościele, w tym okresie przed Adwentem, z tego także względu, że w tych księgach bardzo wyraźnie wybrzmiewa już tam, w Starym Testamencie, tajemnica zmartwychwstania. Tam łatwo ją zauważyć, łatwo się dopatrzyć. I w jakim sensie o tym jest mowa także dzisiaj. Przed chwilą żeśmy słyszeli ten fragment, może dosyć skomplikowany, trudny, odległy, o królu Antiochu, który był dosyć czarnym charakterem, to mało powiedziane. Nie musi być wszystkim znany, ale myślę, że już z filmu, czy jeszcze lepiej z historii, znacie Aleksandra Macedońskiego, bo o nim tu jest mowa. Aleksander Macedoński, o nim jest tutaj mowa. I mamy do czynienia z królem, który, jak sobie przeczytamy ten fragment raz jeszcze, to zobaczymy, że swoją całą nadzieję złożył w czym? Całą swoją nadzieję złożył w złocie. Całą swoją nadzieję złożył we władzy, całą swoją nadzieję złożył we władaniu, w panowaniu nad innymi. A więc nic nowego pod słońcem. Tak było, tak jest i tak pewnie będzie, że dla wielu to będzie właśnie znak ich radości i nadziei. To, że mają władzę, że mogą innych uciskać, że mogą za innych decydować. Także to, że nie mają żadnych trudności związanych ze swoim życiem ze względu na to, że wszystko posiadają. I co dostrzegamy u tego króla, któremu pewnie wielu by i wówczas i dzisiaj zazdrościło? Dostrzegamy pewien moment jego załamania, wynikający z tego, że to, co zaplanował po ludzku, mu się nie układa. Chciał powiększyć swój majątek i swoje dobra, ale mu się nie udało. Dowiaduje się, że jego wojsko w innym miejscu dotknięte zostało porażką. I jak on się zachowuje? Myślę, że warto o tym pamiętać. Zachowuje się, byśmy mogli powiedzieć, jak takie dziecko, bo rzuca się na łoże i jakby właściwie rzucał się rękoma, niezadowolony z tego, że nie jest tak, jak powinno być. Ale ta niechęć, ten pierwszy moment przechodzi dalej w smutek, a nawet, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w depresję, którą popada. I wówczas dopiero widzi swoje życie w całości i dochodzi do wniosku jeszcze przed śmiercią, czyli bardzo mądrze, że to życie jednak nie było dobre i że to życie jego, a przede wszystkim to, co się stało na końcu, wynika z tego, że wyciągnął rękę na to, co należało do Boga w świątyni jerozolimskiej. Mówi na końcu: wiem, że dlatego właśnie spotkało mnie to nieszczęście i od tego wielkiego smutku ginę na obcej ziemi. To jest więc ciągle dla człowieka pokusa pokładania nadziei i radości w tym, co doczesne, w tym, co materialne, w tym, co stanowi o bogactwie. I ciągle ludzie się uczą, albo właściwie się nie uczą, że nie tędy drogą. Którędy więc drogą? Na to pytanie odpowiada nam dzisiaj Ewangelia, odpowiada nam Pan Jezus, który prowadzi rozmowę z saduceuszami, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Słyszymy, że próbują wystawić go na próbę, posługując się tym razem sytuacją, obrazem, który był możliwy, a więc tak zwane prawo lewiratu, kobiety, która miała 7 mężów. No więc kto będzie tym mężem po tym zmartwychwstaniu? Pytają, wystawiając go na próbę. Pan Jezus, jak bardzo często ma to w zwyczaju, przenosi rozmowę na inny w ogóle poziom. Poziom tego, o czym oni mówią. I powiada do nich, że po zmartwychwstaniu, owszem, będą tam wszyscy, którzy tam trafią, ale tam jest inna rzeczywistość. Tam się nikt nie będzie żenił, ani za mąż wychodził. Tam też nikt nie będzie umierał. Tam jest bowiem życie wieczne z Bogiem. Inny poziom rozmowy. Bardzo trudny do wytłumaczenia. Oczywiście, no bo nie mamy doświadczenia zmartwychwstania. I stąd jest nasza trudność i wszystko w tej dziedzinie staramy się operować naszymi pojęciami i nie sposób nam sobie wyobrazić innej rzeczywistości. To jest tak, jakby gąsienicy tłumaczyć, a gąsienica nie należy do pięknych stworzeń, że będzie pięknym motylem. No nie rozumie tego zupełnie, co się ma stać. Nie pojmuje i tak jest z nami i tak było z nim. To, co jest przesłaniem tego słowa dzisiejszego, o czym mówi Chrystus, to oczywiście to, abyśmy nadzieję naszą złożyli w Bogu, który jest miłością, który na nas czeka, który z nami żyje i pragnie żyć na wieki. I to jest ta droga nadziei. I to jest to, z czego mamy się weselić. Nie tylko w tym znaczeniu oczywiście, że życie nasze może być takie czy inne, ale potem to będzie życie wieczne. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że doświadczenie życia człowieka zmartwychwstałego ma się tu na ziemi już, a nie tylko w niebie. Tu na ziemi można żyć jak człowiek zmartwychwstały, jeśli się żyje w jedności z Bogiem. I w ten sposób dochodzimy oczywiście do przykładów takiego życia. Tymi przykładami to są święci i dzisiaj tutaj wniesione relikwie błogosławionego Karola, którego życiorys pewnie doskonale znacie, który zmarł mając lat 15, a którego życie było bardzo bogate w doświadczenia i w radość. Także ten obraz, który mu towarzyszy, ale nie tylko ten, bo przecież to są czasy nam współczesne, pokazują nam człowieka młodego, energicznego, radosnego, pełnego kontaktu z drugim człowiekiem i człowieka także, to jest to przesłanie, które często przy nim jest podkreślane, który wszedł w świat internetu i w tym świecie internetu pokazał, że tam także może być Bóg i można o nim rozmawiać w odniesieniu do cudów eucharystycznych chociażby. To jest więc człowiek zmartwychwstały, chociaż tutaj nie żyje. I on tak żył, w taki właśnie sposób. Dobrze wiemy z jego historii życia, że doświadczenie tej choroby i śmierci przyszło bardzo szybko. Nie było właściwie wielkiego czasu na przygotowanie się, a mimo to wyraził pragnienie, aby pochowano go w Asyżu. Co do nas przemawia z takiej postaci? Myślę, że powinna do nas przemawiać taka kompletność jego życia, całość, bym powiedział. To nie był człowiek, który był inny do swoich rówieśników, inny w internecie, gdzie jest wiele anonimowości, jeszcze inny w świecie. On był całością, taką piękną postacią, która niczym się nie wyróżniała wtedy, gdy rozmawiała z człowiekiem rzeczywistym, gdy wchodziła w świat wirtualny, gdy podejmował bardzo chętnie działalność jako wolontariusz w Caritasie. A więc całość człowieka, piękny. Nie tylko on zresztą, myślę, że można podać wiele takich przykładów czy postaci. Jeśli, powiedzmy sobie, mamy także nadzieję, że i niebawem będziemy mieli taką postać i naszej rodaczki, kobiety młodej, no nie dziewczyny, młodej kobiety, która również urodziła się w roku 1991 i która również miała bardzo piękne życie, pełne radości i różnych zainteresowań. Szkoły, w której dobrze się uczyła, dzięki temu mogła odbyć stypendium w Anglii. Później studiowała na Politechnice, skończyła jako magister inżynier, ale nie pracowała w tym zawodzie, była stewardesą. Angażowała się w życie parafii, angażowała się w życie Caritasu, wolontariatu, pracy z dziećmi, także pracy misyjnej, gdzie tam znalazła śmierć w Boliwii w 2017 roku. Helena Kmieć, tak się nazywa, jej proces beatyfikacyjny pewnie niebawem się rozpocznie. Znowu, gdy patrzymy na zdjęcia, młoda dziewczyna, pełna radości, pełna obecności rówieśników, pełna zaangażowania wobec drugiego człowieka. Kolejny bardzo piękny przykład takiego życia pełnego, kompletnego, całościowego. W ten sposób więc możemy powiedzieć, że to jest dla nas przesłanie, które dzisiaj otrzymujemy i przez to hasło, o którym wspomniałem, i przez postaci, które dzisiaj tutaj sobie uświadamiamy. Myślę, że każdemu z nas zależy na tym, aby właśnie takie było nasze życie. Właśnie pełne, radosne, uczciwe, autentyczne, niezakłamane. Życie, w którym człowiek może rzeczywiście być taki sam w każdym miejscu i w każdych okolicznościach. I że tak może być, pokazują to błogosławieni i święci i wielu innych, których takimi nie nazywamy. Z czego to wyrastało w ich życiu? Z całą pewnością zażyłej relacji z Bogiem. Czym się ma karmić ta nadzieja? Nadzieja człowieka wierzącego musi się karmić modlitwą. Nie ma innej drogi. I również w życiu Karola i Heleny odnajdujemy te motywy karmienia się modlitwą, aby mieć siłę i moc do życia pełnego radości i świadectwa. Właśnie świadectwa. Myślę, że oni nawet sobie nie zdawali sprawy i do dzisiaj tak nie myślimy o nich, że żyli jako świadkowie wiary. Dzisiaj tak to odbieramy, ale w nich tego nie było. Nie mieli takiej potrzeby zewnętrznej. Wystarczyło, że żyli autentycznie jako ludzie i jako chrześcijanie. I to jest właśnie pełne świadectwo wiary, dzięki któremu dzisiaj tutaj błogosławiony Karol jest przez nas czczony. Myślę więc, że to jest nasza droga i to jest to, co dzisiaj tutaj się modlimy, prosząc zwłaszcza błogosławionego Karola właśnie o taką drogę naszego życia. Byśmy potrafili żyć autentycznie, wiarygodnie. Byśmy się nie bali świata, w którym jesteśmy. W ten sposób możemy powiedzieć, nie ma różnicy między tym, w co wierzymy, a jak żyjemy. Bo to dzisiaj i zawsze światu jest najbardziej potrzebne. I to jest autentyczne życie chrześcijańskie. Nie żyje się jako człowiek wierzący w Kościele, tylko po to się chodzi do Kościoła, po to się człowiek modli, żeby żył jako autentyczny człowiek i chrześcijanin w świecie. I o to wszyscy dla siebie prośmy. Amen.